Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Epidemia koronawirusa wpływa radykalnie na politykę europejską. No tak zwykle bywa, że kryzysy wymuszają działania i to nie jest pierwszy kryzys, bo tak było po 2008 roku, kryzys ekonomiczny, kryzys uchodźcy 2015 roku. Pojawiają się ruchy tektoniczne. Uaktywnia się też rola Niemiec jako hegemona. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, a gościem, mogę powiedzieć, specjalnym audycji jest pan profesor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Wśród elit brukselskich, no głównie narodowości niemieckiej i francuskiej, narasta przekonanie, że kontynent musi zacząć odgrywać samodzielną rolę geopolityczną. I to jest właśnie owa ogromna tektoniczna zmiana, bo wcześniej to nie było tak jasno artykułowane, panie profesorze. Może pan to skomentować? Prawda to, czy...
No oczywiście, że to prawda, ale myślę, że to jest w takim stopniu uzasadnione potencjałem ludnościowym i gospodarczym. To jest ponad 500 milionów ludzi. Wprawdzie kontynent jako kontynent nie jest taki wielki, ale gospodarka, poziom nauki, poziom kultury, poziom świadczeń społecznych, wszystko to predestynuje Europę do tego, żeby stać się tak zwanym global playerem, graczem globalnym. Pytanie tylko jest, jak to należy realizować. Czy w jakimś zderzeniu również z Stanami Zjednoczonymi, które zawsze były bardzo cywilizacyjnie, bardzo bliskie nam i właściwie traktowaliśmy się jako taka całość transatlantycka. Mam wrażenie, że Niemcy jako najsilniejszy kraj Unii Europejskiej jednak sterują tym procesem przekształcania Europy, Unii Europejskiej w global playera w kierunku pewnej jednak konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. I tu jest właśnie ten problem, bo nasza polityka idzie troszkę w innym kierunku i tu jest pierwszy moment zderzenia między nami.
I oczywiście do tego będziemy nawiązywać jeszcze w rozmowie. Panie ambasadorze, nawiązując właśnie do tego pytania zadanego przed chwilą, Josep Borrell, taki minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, powiedział w 2019 roku, że Europa musi nauczyć się języka siły. No i brzmi to dość wesoło w świetle jego głośnej wizyty w Moskwie ostatnio.
Dokładnie. To stwierdzenie z 2019 roku nie było pozbawione pewnej mądrości, bo chodziło również o to, żeby poprzez nie tylko sankcje gospodarcze, ale także udział militarny w różnych interwencjach Europa pokazała, że jest godna stanąć obok Rosji czy obok Stanów Zjednoczonych, ale to, co się wydarzyło w Moskwie ostatnio, no to trochę ośmieszyło tę wypowiedź. Borrell okazał się jednak nie do końca kompetentnym, można powiedzieć, rywalem Ławrowa, Rosjan, i trochę się ośmieszył. Mam doniesienia, że również w jego ojczystej Hiszpanii uchodzi za jednak polityka po tym wyjeździe dość skompromitowanego.
Znaczy, ja się zastanawiam, czy w ogóle można prowadzić politykę zagraniczną, taką wspólną europejską, w sytuacji, kiedy nie ma się wspólnej armii. To tak na marginesie, panie profesorze.
To ma pan rację, panie redaktorze, ale te idee wspólnej armii jakoś tam się rodzą i kiedyś nawet zgłosił taki pomysł przed laty świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Do tego Niemcy niekiedy nawiązują, bo oni razem z Francuzami chcieliby coś takiego stworzyć. Tylko pytanie, po pierwsze, jak ma sama taka armia funkcjonować w sensie dowództwa, czy to ma być armia francusko-niemiecka z takimi lekkimi przydatkami, to znaczy stanowiska dowódcy obejmują te dwa kraje jako najsilniejsze, a czy też inaczej to można jakoś zrobić, żeby oddać również, że tak powiem, miejsce właściwie dużym armiom takim jak Polska, jak Rumunia. To jest jakby pierwsze pytanie, ale drugie pytanie, może nie mniej ważne, to jak taka armia sytuowałaby się w strukturach NATO, czy ona miałaby być czymś oddzielnym, w jakiś sposób rywalizującym, czy też miałaby być częścią NATO. I Polska, jeśli w tych dyskusjach taki temat się pojawia, to Polska zawsze jest zdania, że to jest możliwe, to przedsięwzięcie, tylko jako część NATO. I uważam, że to jest stanowisko słuszne. Unia Europejska w sensie technologicznym nie dysponuje potencjałem takim, żeby produkować broń we wszystkich aspektach uzbrojenia na najwyższym poziomie, dorównującym Związkowi Radzieckiemu, a z czasem pewnie i Chinom, więc musimy być jakoś włączeni w współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, który tu jest potentatem technologicznym. Nigdy Polska tego nie odpuści.
Niemniej rzeczywiście to jakby wymaga ułożenia jakby zupełnie nowych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tak? To znaczy prezydentura Trumpa elitom europejskim jakby no, pokazała, że Amerykanie no, są zdolni egzekwować no, zobowiązania na przykład swoich sojuszników w obrębie NATO i to niekoniecznie musi się podobać. Tak?
To prawda. Nie wiemy, jaka będzie ta nowa prezydentura, jak do tego podejdzie prezydent Biden, ale może być, że wielkiej zmiany nie będzie, że będzie cały czas nacisk na to, żeby te państwa europejskie, a wśród nich Niemcy, które zbyt mało wydają na swoją obronę i obciążają tymi kosztami obrony Stany Zjednoczone, będą nadal zmuszane do zwiększenia budżetów. Niemcy często mówią, że gdybyśmy zwiększyli udział zbrojeniowy w budżecie na 2%, tak jak to jak do tego się zobowiązaliśmy ustami pani kanclerz, to czołgi by stały na każdym rogu, ale to jest bzdura kompletna. Dzisiaj są tak ważne, istotne wydatki w innych sektorach obronnych, nie tylko w czołgach czy samolotach, tylko właśnie w zwiadowczych działaniach, czy w tym, co się dzieje w sieci, że tak powiem. Tutaj hakerskie różne ataki i tak dalej. Na to można wydawać dużo pieniędzy i od tego się właśnie od Niemców oczekuje.
Aha, to znaczy można powiedzieć coś takiego, że to przekonanie o tym, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych nie ulegnie zmianie przy prezydenturze Bidena, no wynika z tego, że można powiedzieć, że wektory geopolityczne to wręcz przeznaczenie, tak?
Tak, chociaż jest prawdopodobne, że silniejszy akcent zostanie położony na Azję, na regiony Pacyfiku, bo tam to zderzenie z Chinami jest coraz bardziej jakby realne i takie działania ostrzegawcze ze strony Stanów Zjednoczonych pewnie będą podjęte, ale to nie znaczy, że Stany sobie, że tak powiem, Europę odpuszczą. Poprzez NATO będą pilnować tego status quo, który jest w tej chwili, czyli pokoju w Europie, głównie przed zagrożeniem ze strony drapieżnej, jak zwykle Rosji.
Znaczy można powiedzieć tak, że generalnie obecna dyskusja nad kształtem Unii to w dużej mierze efekt niemieckiej prezydencji, tak? Oczywiście koronawirus spowodował kryzys, ale też spowodował stworzenie ogólnoeuropejskiej polityki ekonomicznej. Chodzi oczywiście o to, co nazywa się momentem hamiltonowskim, czyli uwspólnotowienie długu, tak? I zgoda na unijne obligacje. Znaczy to jest oczywiście tak, sytuacja, to która no, pokazuje, że wyłania się jednak jakiś model superpaństwa. Superpaństwa, bo tak, przypomnijmy, tak. Tutaj widzą, że moment hamiltonowski no to jest Stany Zjednoczone, że rzeczywista zjednoczenie i suwerenność taka, powiedziałbym, pojawiła się w kilka lat po odzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone, ale właśnie w wyniku takiej wspólnej polityki ekonomicznej dla wszystkich Stanów, tak? I to samo się dzieje chyba w Europie obecnie, tak?
No, chyba tak i ja powiem niestety tak, bo to jest w pewnym sensie jednak łamanie traktatów europejskich, no w związku z pandemią, zaciągnięcie kredytu przez Unię po raz pierwszy w historii. Być może jedyny, tak się zapowiada, ale to nie będzie pewnie jedyny, powstają następne kredyty. Prezydencji niemieckiej groziła całkowita klapa, można powiedzieć, z uwagi na pandemię. Nie można było przeprowadzać posiedzeń. Szczyt europejsko-chiński został najpierw przesunięty, a potem całkowicie odwołany. Tym niemniej Niemcy rzutem na taśmę, że tak powiem, jednak pewne sprawy dla siebie korzystne załatwili. To właśnie to wsparcie finansowe wszystkich państw przy wychodzeniu z kryzysu, które jednak daje pewną władzę Niemcom z uwagi na ich ilość ich urzędników, ich parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim i tak dalej, i tym podobnie z uwagi na pozycję pani von der Leyen. Ale drugim elementem, mniej zauważanym, jest porozumienie Unia Europejska-Chiny, które zostało osiągnięte bez dogadania się z Amerykanami, którzy chcą jednak pewne rzeczy przewartościować. Tutaj Biden jest świadom, ma podobną świadomość problemu jak Trump. Jest świadom zagrożenia dla prymatu, które płynie z Chin. I pewnie jest zniecierpliwiony tym, że, czy zdegustowany tym, że Angela Merkel doprowadziła no poprzez nacisk niemiecki na zawarcie umowy z Chinami, która, jak się mówi, jest korzystna głównie dla Chin i dla Francji, jako nie dla Chin i dla Francji, tylko dla Niemiec i dla Francji. Dla Niemiec zwłaszcza jako kraju, który żyje z eksportu i który chce otworzyć sobie rynki chińskie w mniejszym stopniu, bacząc na to, jak to się przełoży na relacje gospodarcze innych krajów Unii Europejskiej z Chinami.
Znaczy można założyć, patrząc na rzeczy w takiej makroskali, że taki kierunek no właśnie budowania tego superpaństwa europejskiego wymusza właśnie kryzys, no koronawirus i narastający konflikt Chiny-USA, gra mocarstw niedemokratycznych, Rosja i Turcja. I z czego to wynika? Że decyzje trzeba podejmować szybko, skoro konsensus 27 państw jest anachroniczny, no to sprawczość jakby tutaj decyduje o tym, że najsilniejsze kraje Unii, czyli Niemcy i Francja, będą podejmowały decyzje za 27 innych państw. Tak?
No tak to niestety wygląda. Sprawa jest trudna, bo ja tu widzę trzy aspekty. Aspekt gospodarczy, aspekt bezpieczeństwa i aspekt jakby kulturowy powstawania takiego super państwa. I ten trzeci jest dla nas najtrudniejszy do zniesienia, bo jeśli chodzi o gospodarkę, to jesteśmy w doskonałej symbiozie z Niemcami, jesteśmy piątym partnerem gospodarczym Niemiec i nasz rozwój gospodarczy, no bez wątpienia w dużym stopniu zawdzięczamy tej współpracy. I jeśli Niemcy, powiedzmy, dobrze wyjdą na handlu z Chinami, to my jako podwykonawcy również w jakimś sensie na tym dobrze wyjdziemy. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to sprawa jest trudniejsza, dlatego że to oznacza zarówno wojsko, jak i aparat policyjny, w sensie ochrony własnego terytorium, w sytuacji migracji, ludności i tak dalej. I tutaj wchodzą już kwestie ideologiczne w grę, bo inaczej podchodzą kraje Wyszehradu do masowej migracji z Afryki czy z Azji. Jakby chcą ją zablokować w jakimś stopniu, chcą wybiórczo ewentualnie przyjmować emigrantów gospodarczych. Natomiast na zachodzie Europy w związku z pewnymi zmianami, z kontrkulturą, z wojną kulturową, można powiedzieć, panuje daleko idąca otwartość, przyzwolenie. Ja pamiętam, jak obejmowałem placówkę, to spotkałem się z dwoma dyplomatami niemieckimi i byłem zdumiony ich myśleniem o migracji. Że właściwie to Europa poprzez kolonizację, te kraje Afryki czy Azji tak zubożyła, tak niszczyła, że ma teraz obowiązek przyjmowania wszystkich. I to wydawało mi się wtedy absurdalne, ale potem i reprezentowane może przez tą dwójkę, ale potem się okazało, że wielu Niemców tak myśli, a efektem tego jest tak zwany pakt o globalnej migracji, który został zawarty przez wiele państw. Polska to tego nie podpisała, ale Niemcy, wiele państw europejskich to podpisało, gdzie jak gdyby ta masowa migracja jest traktowana jako wartość dodatnia. Z takim uzasadnieniem, że migracje zawsze przynosiły coś dobrego, wnosiły zmianę kulturową i tak dalej. Więc tutaj w kwestii bezpieczeństwa jest już pewien problem i to się bierze z tej trzeciej półki, czyli z kulturowych przemian, które na Zachodzie oznaczają, mówiąc językiem trochę filozoficznym, przejście na pozycje postmodernistyczne. Elementem tych pozycji jest ideologia genderowska. Polska, kraje wyszehradzkie, kraje bałtyckie, Słowenia, Chorwacja są w innym punkcie i być może nigdy nie dojdą do tego punktu, który jest moim zdaniem punktem nihilistycznym z Europy Zachodniej, do tego punktu rozwoju i tu powstają bardzo silne napięcia. Aha. I Polska jest ich jakby największym jakby eksponentem, bo Polska się przeciwstawiła. Inne kraje naszego regionu milcząco patrzą na Polskę, czekają, jaki będzie efekt tego pojedynku kulturowego, tak bym to określił.
Znaczy, tu jest rzeczywiście, powiedziałem, wielki problem, dlatego że no, trudno, żebyśmy z myśli postmodernistycznej wygenerowali idee, które będą łączyły wszystkich Europejczyków, tak? To jest jakby jasne.
No tak, ja uważam myśl postmodernistyczną za degenerację filozofii europejskiej i kulturowo to oznacza osłabienie, powiedział, Unii, które prowadzi do tego, że no do wielu rzeczy prowadzi, ale między innymi prowadzi do bezdzietności, do niechęci do zakładania rodzin. W związku z tym powstają luki na rynku pracy, które trzeba jakoś wypełnić. I wtedy jest to otwarcie na masową migrację z Afryki, z Azji, z Pakistanu, z Afganistanu, z krajów, w których emigranci no, są czasami nie mają nawet szkoły podstawowej, nie są w stanie wejść to na rynek pracy w żaden sposób. W związku z tym stanowią w zasadzie bardziej obciążenie tego rynku, co widać w Niemczech, niż wzbogacenie. A stanowią też zagrożenie, ponieważ ci ludzie nie integrują się dobrze. W związku z tym żyją cały czas na krawędzi społeczeństwa niemieckiego, czasami dokonując różnych napaści, ekscesów rozmaitych, które media starannie ukrywają, niemieckie, na ile mogą, ponieważ media są bardziej lewicowe i genderowskie i postmodernistyczne niż średnia społeczeństwa. To Polacy powinni wiedzieć, że problem jest w pewnym sensie, w naszych dyskusjach z Niemcami, że niemieckie społeczeństwo jest formatowane przez środowisko dziennikarskie. Były badania, które pokazały, że środowisko dziennikarskie jest właśnie bardziej przesiąknięte ideologią marksistowską, komunistyczną, tą zielonych, prawda, ekologiczną, niż przeciętny Niemiec. Ale przeciętny Niemiec nie ma w tej chwili właściwie mediów, które by wyrażały jego punkt widzenia, jego światopogląd. I to jest pewnego rodzaju dramat niemiecki. Ja to podkreślam, że polskie media są daleko bardziej zróżnicowane niż niemieckie, że niemieckich mediów to się nie da właściwie czytać, bo to jakby była jedna gazeta wyborcza dla wszystkich w rozmaitych jakichś odcieniach. No ale to jest przyjmowane tutaj z uśmieszkiem, bo przecież Niemcy są miarą wszystkiego. Filozofowie, czyli tak, socjolog taki Beck słynny powiedział, że niemiecki model się przebije i zdominuje Europę, ponieważ ma charakter uniwersalistyczny.
Tak, kosmopolityczny, tak? Znaczy to jest Beck tak. od momentu ryzyka, tak? To jest społeczeństwa ryzyka.
Tak, autor, ale to tak? Nawet ja bym bardziej od kosmopolitycznego chodził uniwersalizm. Bo to jakby ten uniwersalizm, panie profesorze, bierze jeszcze od Kanta, który chciał uniwersalistyczną etykę zbudować, która jest lepsza od etyk religijnych, chrześcijańskich czy innych, prawda? I ten motyw wprawdzie w tej chwili już niekoniecznie za Kantem jest powtarzany, ale jednak ten uniwersalizm, czyli jak gdyby to, że to pasuje dla wszystkich jest odpowiednie, prawda?
Tak.
A to nie jest akurat, moim zdaniem to nie jest prawda, ale to jest jakby dyskusja na poziomie debaty etycznej, filozoficznej.
Habitusy narodowe jednak się różnią, tak, uszatowane historycznie, to tak na marginesie, ale też tutaj, jak mówi pan o uniwersalizmie niemieckim, no to tutaj natychmiast dorzucę uniwersalizm francuski, biorący z tej tradycji golistycznej na przykład, nie? Od De Gaulle'a, czy nawet też wszędzie.
A jak jeszcze dalej, wie pan, jak pytałem czasami, bo często tutaj jak atakowano Polskę od mojego przyjazdu, bo ja tu przyjechałem właśnie, żeby bronić nowego rządu i jego polityki, a też jego sfery wartości, pytałem się, jakie wartości łamiemy, no to często nie potrafiono mi odpowiedzieć. No wartości europejskich. A ja pytam, no ale konkretnie jakie? No to przy czwartym spotkaniu ktoś z ministrów powiedział, no te, które są zawarte w traktacie Unii Europejskiej. No ale jak się przyjrzymy tym wartościom, to widać, że one są enumeratywnie wyliczone, ale każdy, kto się zajmował troszeczkę kwestią wartości, wie, że wartości popadają czasami w konflikt, to znaczy realizując jedną wartość, na przykład równość, musimy bagatelizować wartość sprawiedliwości, albo odwrotnie, więc to nie jest tak prosto, że się zrobi listę i potem wie się, jak to ma dalej wyglądać. To samo jest z praworządnością. Ona jest realizowana poprzez coś takiego, co się nazywa tożsamość konstytucyjna. Każdy kraj poprzez swoją historię wypracował pewien system prawnych regulacji, który oddaje myślenie o sprawiedliwości w danym społeczeństwie. I dlatego ta praworządność jest poprzez konstytucję troszeczkę inaczej zapisana. Jak się analizuje, a to kiedyś robiłem na potrzeby wykładu w Rzymie, ale konstytucję włoską, polską i niemiecką, to widać, że inaczej są rozłożone akcenty. I to wynika z rozwoju historycznego.
Oczywiście.
Więc w tym sensie, no, ale jeszcze do mnie dodam jedno zdanie, co mnie najbardziej zdumiało, a co może też dawać klucz trochę do tych kwestii francusko-niemieckiego jakby zbliżenia. Jeden z premierów Landu na przyjęciu dla dyplomatów przed 3 lat chyba powiedział, że tymi wartościami europejskimi są wartości, które kierowały rewolucją francuską. Proszę sobie wyobrazić, jak Polak podchodzi do rewolucji francuskiej i jak podchodzi Niemiec. Z jakim entuzjazmem, nie widząc tej gilotyny, prawda, Jakobinów i tak dalej, wymordowania księży, czy całych miejscowości, prawda, tylko widzi pozytywy, prawda, rewolucji francuskiej, na której niby ma się opierać współczesna Europa. No, to może było najbardziej jaskrawe takie wykoślawienie, ale takie myślenie jest w Niemczech obecne, bo tutaj bardzo często mówi się bardzo wyłącznie pozytywnie o oświeceniu, prawda, kiedy u nas widać głosy również sceptyczne wobec oświecenia, to w Niemczech takich głosów nie słyszałem. A najbardziej jaskrawym przykładem tego jest właśnie to hołubienie rewolucji francuskiej.
Oczywiście oświecenie Kant, czyli odważmy się być mądrymi, to jest jedna kwestia. No i oczywiście ten niemiecki imperatyw modernizacji całego świata ciągle i ustawicznie, panie profesorze.
No tak, tylko że ja właśnie często... Niektórzy mniej wykształceni Niemcy, którzy Kanta nie czytali, oni to oświecenie z perspektywy francuskiej widzą, a ja jako filozof, powiedzmy, no stanowczo odróżniam oświecenie w wydaniu niemieckim i francuskim. To francuskie było przecież
antyklerykalne,
bardzo,
tak, bardzo antyklerykalne.
Radykalne, tak, i antyreligijne, podczas gdy zarówno Kant, jak i Fichte czy Hegel w swoich pracach no w bardzo przenikliwy sposób rozważali kwestie teologiczne, bym powiedział. Więc miejsce dla religii tam było. To było trochę łagodniejsza wersja i tak jak pan powiedział, ta odwaga bycia mądrym, wyjścia z niepełnoletności swojej, no to jest jakieś hasło, które Kant stworzył, które ma, bym powiedział, ręce i nogi, tylko trzeba je właściwie interpretować, nie w duchu jakiejś takiej pychy ludzkiej, że człowiek staje w miejscu Boga, no ale jednak człowiek w rozwoju cywilizacji pokazał, że potrafi badać naturę, potrafi wprowadzać wynalazki, potrafi przedłużać poprzez te wynalazki życie z 40 do 90 lat.
Były takie momenty, gdzie była duża zbieżność ideowa między Polakami a Niemcami. Po powstaniu listopadowym fala entuzjazmu rzeczywiście w kręgach liberalnych niemieckich w kierunku właśnie Polaków, którzy przegrali wojnę z Rosją. I wtedy młody Richard Wagner, później ulubiony kompozytor Hitlera, napisał uwerturę Polonia. Posłuchajmy. Wracając do tej nowej koncepcji Europy, no istnieje takie niebezpieczeństwo, że nastąpi wydzielenie twardego jądra i sfery buforowej, gospodarczo zależnej od Niemiec. To powoduje oczywiście pewien rodzaj konfliktu, dlatego że niewątpliwie zmniejsza się asymetria między Polską a Niemcami, tak, w wyniku tutaj działań Polaków.
No tak, takie niebezpieczeństwo istniało, chyba teraz troszkę mniej istnieje, z uwagi na to, na sposoby, w jakie próbowano rozprawić się, że tak powiem, z rządem w Polsce, ale to się nie udało i zdaje się te pomysły twardego jądra i peryferium zostały porzucone. Tym bardziej, że jak powiedziałem, Polska jest tak silnym partnerem gospodarczym, jeśli to partnerstwo gospodarcze umiejętnie przełoży na partnerstwo polityczne, to Polska nie da się zepchnąć do roli peryferiów. Pytanie, czy są jakieś kraje tak słabe, które by tę rolę miały odgrywać? Trudno mi odpowiedzieć. Bułgaria jest takim słabym elementem, także Rumunia, ale to chyba jedyne kraje, na które bym mógł wskazać. Chorwacja rozwija się dobrze, kraje bałtyckie czasami nawet lepiej od Polski, więc to no może południe Europy jeszcze, Grecja, Portugalia, ale generalnie nie sądzę, żeby ta idea się zrealizowała. Zbyt duża jest opozycja również tych właśnie małych krajów wobec takiej koncepcji. Także myślę, że Europa będzie całością, oczywiście zróżnicowaną, bo jakby potencjał, powiedzmy, kulturowy, intelektualny różnych krajów jest odmienny z uwagi na ich tradycje, na ich historię i dlatego jedne będą bogatsze, a drugie będą biedniejsze, ale no z tym należy się pogodzić. Ważne, żeby to było sprawiedliwe, żeby się nie opierało na wyzysku, na manipulacji, tylko rzeczywiście na wkładzie poszczególnych narodów do wspólnego dorobku, bym powiedział, gospodarczego Unii Europejskiej.
Znaczy ten impuls, żeby budować takie duże państwo w Europie, ponadnarodowe, który wychodzi z Niemiec, wynika być może z tego, że Niemcy jako państwo narodowe nie są w stanie mimo wielkiego potencjału rywalizować z Chinami i USA, ale jako hegemon przewodzący Unii Europejskiej już tak.
Naturalnie. Oni mają świadomość, znaczy chciałyby być hegemonem, mają świadomość, że same z 80 milionami ludzi są za małe i chcą to zrobić poprzez Unię Europejską. Pytanie jest, czy inne kraje Unii Europejskiej będą miały z tego pożytek, czy nie. I tutaj jest jakby obszar działań poszczególnych rządów, w tym polskiego rządu, żeby tak się umiejscowić w tym nowym porządku, żeby czerpać z tego maksymalne profity. Polskie społeczeństwo jest bardzo mobilne, bardzo dobrze wykształcone i bardzo pracowite. I no, z postępów jakby polskiej gospodarki, które się przekładają na poziom życia, widać, że obecny polski rząd właściwie gospodaruje zasobami i jest, wczoraj się ukazał w Handelsblatcie, czołowym, najważniejszym niemieckim piśmie, gazecie na temat gospodarki piszącym, piśmie, które nie najmniej atakuje Polskę. A dlaczego? Dlatego, że zajmuje się gospodarką. Wczoraj ukazał się bardzo entuzjastyczny artykuł, jak to jest możliwe, ten polski cud gospodarczy, że mimo pandemii Polska tak doskonale się przed nią broni, dobrze funkcjonuje. No oczywiście w tle, no to jest zasługa polskiego rządu, dobrego gospodarza, prawda? Więc tutaj sfery gospodarcze to widzą. Ja na przykład w rozmowach ze sferami gospodarczymi nie mam żadnych problemów. Nie, w ogóle nie stawiają kwestii politycznych, nie mieszają się do naszych kwestii konstytucyjnych i tak dalej. Podkreślają znaczenie Polski dla wspólnego dobra, wspólnego rozwoju Niemiec, Polski i Unii Europejskiej. Co innego politycy, którzy nie mają pojęcia tak naprawdę o tym, co się w Polsce dzieje, poprzez to, że media niemieckie są całkowicie zakłamane i obraz bardzo fałszywy przedstawiają. Niektórzy oczywiście z tych polityków też celowo jakby taki obraz akceptują, bo jest to z jakichś powodów wygodne dla ich działań.
Aha, znaczy tutaj jeszcze zadam takie pytanie a propos właśnie tej wzrastającej potęgi Niemiec. Czy nie pojawia się znowu stary dylemat? Za duże dla Europy, za małe dla świata?
Ja nie wiem. Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że poprzez Unię Europejską i swoją rolę, którą w niej odgrywają, a wiele państw tych mniejszych jest skłonne akceptować. Estonia czy Łotwa, w jakim stopniu Słowenia, prawda, Bułgaria, są skłonne akceptować tą przywódczą rolę Niemiec i w tym sensie Niemcy bez podbojów terytorialnych mogą odgrywać rolę, którą uważają za sobie przypisaną. To, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jako Unia Europejska rywalizować ze Stanami i Chinami, bo o Rosji to nie mówię, Rosja jest zbyt słaba tak naprawdę, żeby z nami rywalizować. To jest tylko błędna polityka, powoduje takie złudzenie, że oni są jakimś rywalem poważnym. Ale te dwie potęgi, Chiny i Stany, to rzeczywiście są nasi rywale technologiczni przede wszystkim. Ale tu jest pytanie, jak zbudować relacje nauka-przemysł na przykład, żeby rywalizować z uczelniami chińskimi czy uczelniami amerykańskimi. Czy to w Europie wobec pewnej kultury uniwersyteckiej, czyli tej ogólnej dostępności, bezpłatności studiów, tego, że wykształceni absolwenci mogą wyjeżdżać gdzie chcą, nie płacąc za otrzymane wykształcenie. Nie ma też takiego bezpośredniego przejścia wynalazków w produkcję, prawda? To wszystko stawia cały czas pytanie, czy Unia Europejska wypracuje mechanizmy, które rzeczywiście uczynią z niej technologicznego rywala, bo to jest jakby walka w obrębie technologii w tym momencie.
Wracając do polityki, tutaj coś, co oczywiście niepokoi Polaków i też różnych przedstawicieli narodów wschodnioeuropejskich. Mianowicie 21 stycznia zeszłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do natychmiastowego wstrzymania budowy Nord Stream 2, a elity niemieckie swoje. Prezydent Frank-Walter Steinmeier mówi, że trzeba to kontynuować, ponieważ pozwoli to na utrzymanie kontaktu z Rosją i też jakby spowoduje, że Rosja nie zbliży się do Chin. No i jest to bardzo no, kłopotliwa jakby sytuacja, tak? Trudna właśnie do rozwiązania, panie profesorze.
Tak. Prawda, no my wojujemy z tym Nord Stream 2 już od samego początku, wskazując na niebezpieczeństwa, które z tego płyną. Ja tu podkreślam zwłaszcza schizofrenię niemiecką w tym aspekcie, bo z jednej strony Niemcy wspierają jednak pewne sankcje z uwagi na Ukrainę, na Krym, sankcje europejskie, a z drugiej strony ładują kieszenie, tak mówiąc, przenośni Putina poprzez zakup surowców energetycznych i poprzez budowę Nord Stream 2, co z kolei przekłada się na możliwości militarne, które Putinowi są w ten sposób sprzedawane czy oddawane. No ale trudno się dziwić. Prezydent Steinmeier był bliskim współpracownikiem kanclerza Schrödera. Tak, a wiemy, co się stało ze Schröderem, który zaakceptował ten projekt, a potem wszedł właściwie w służbę tego projektu w ramach tej spółki, prawda, Nord Stream 2. W związku z tym jej broni. I teraz kilka dni temu prezydent Steinmeier, jak pan słusznie powiedział, w dość osobliwym wywiadzie próbował uzasadnić sens budowy Nord Stream 2, dokończenia Nord Stream 2, nie jak gdyby ekonomicznymi argumentami, tylko argumentami historycznymi, że Rosja tak silnie ucierpiała od Niemców, że teraz należy im się jakaś rekompensata, co oczywiście, nie wiem, czy polska publiczność to zauważyła, wywołało bardzo silne oburzenie u ambasadora Ukrainy, który poddał krytykę prezydenta Niemiec, narażając się sam na krytykę, mówiąc, że przecież my, Ukraińcy, ucierpieliśmy jeszcze bardziej, prawda? W Polsce wywołał to reakcję taką, aha, to znaczy otwieramy kwestię reparacji, skoro mówimy o tym, że to, co się dzieje dzisiaj, jakoś wiąże się z tym, co się działo 60-80 lat temu, to też jest ciekawy element, ale no chodzi o to, żeby... Znaczy Niemcom chodzi o to, żeby stać się hubem gazowym na całą Europę, czyli taką centralą przerzutową i te dwie nitki Nord Streamu jakby to gwarantują i z tego wynika moim zdaniem, a nie z autentycznych potrzeb gazowych Niemiec, wynika chęć dokończenia tego. Czy ten gazociąg zostanie dokończony, to trudno powiedzieć. Więcej wskazuje na to, że tak, bo jest zmiana na urzędzie prezydenta USA i tutaj spodziewane jest lekkie złagodzenie. Mówi się o jakichś rozmowach, prawda, na ten temat, co Amerykanie dostaliby za rezygnację z obłożenia sankcjami Nord Stream 2. Wyszło na jaw, że wicekanclerz Scholz jakiś czas temu proponował prezydentowi Trumpowi pewien deal, bo Niemcy wychodzili z założenia, że Amerykanom nie chodzi wcale o bezpieczeństwo Europy energetyczne, tylko chodzi o to, żeby sprzedawać swój gaz. To założenie moim zdaniem błędne, ale takie przyjmowano. W związku z tym powiedziano, no dobrze, jak my trochę kupimy tego gazu amerykańskiego, skroplonego, to się Trump uspokoi i taki deal był proponowany, nie doszedł do skutku, może do niego będzie jakiś powrót. Ale co ciekawe, powiem państwu, pojawił się ostatnio tekst w jednej z gazet niemieckich, który krytykuje ten nasz Baltic Pipe, nasz gazociąg, który ma być dużo bardziej niebezpieczny od Nord Stream 2, proszę sobie wyobrazić. Tego typu nawet głosy się odzywają i mówi się, w ten sposób argumentuje się. Polacy awanturują się, że Unia Europejska, czy też Niemcy paktują z krajem spoza Unii Europejskiej, czyli z Rosją, a sami paktują w sprawie swojego gazociągu też z krajem, który nie jest w Unii Europejskiej, czyli z Norwegią. Czyli widzi pan, stawiają Norwegię na tym samym miejscu, co Rosję. Do takich absurdów dochodzi codziennie w prasie niemieckiej. Codziennie.
Stereotyp mówiący, że Polacy to są awanturnicy, sięga XVIII wieku. Jest trwałym też elementem pewnej propagandy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchając pana, miałem taka rodziła się ogólna refleksja, że polityka to jednak bardzo złożona i skomplikowana gra. Moim gościem był dzisiaj pan profesor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie. Na zakończenie, dla złagodzenia napięcia, proponuję lirycznego Beethovena z akcentem polskim. Trzecia część koncertu potrójnego Rondo alla Polaka. Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.